Nasze medytacje rekolekcyjne opieramy o fragment pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, o tekst z 13 rozdziału, tak zwany hymn o miłości. Posłuchajmy dzisiaj fragmentu. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. W czasie tej dzisiejszej konferencji chciałbym się zatrzymać nad dwiema pierwszymi cechami miłości, o których mówi święty Paweł. Że miłość jest cierpliwa i łaskawa. W czasie tych rekolekcji nie uda nam się zatrzymać nad wszystkimi tymi wezwaniami. Trzeba niestety wybierać. Zawsze rekolekcje mają to do siebie, że trzeba coś wybrać i z czegoś zrezygnować. I można byłoby w pierwszym momencie sobie pomyśleć, no ale o czym tu tyle mówić? Przecież to takie proste, zrozumiałe, że jest cierpliwa i łaskawa, czyli żeby kochać, trzeba być cierpliwym i łaskawym dla innych i moglibyśmy pójść do domu. Ale mam nadzieję, że zechcecie poczuć się zaproszonymi do tego, żeby pomedytować trochę głębiej nad tym, co święty Paweł ma na myśli, kiedy mówi, że miłość jest cierpliwa i łaskawa. Bo wbrew pozorom ta rzeczywistość wcale nie jest taka oczywista. Ona staje się zupełnie nieoczywista wtedy, kiedy przeczytamy ten tekst w języku oryginalnym, w takim, jakim został napisany, czyli w języku greckim. I nagle się okazuje, że to, co my tak szybko tłumaczymy jako cierpliwa i łaskawa, wcale takie łatwe do przetłumaczenia nie jest. Każdy, kto umie jakikolwiek język obcy, wie, że bardzo często rola tłumacza to trochę rola interpretatora. Że czasami nie sposób znaleźć jakiegokolwiek właściwego odpowiednika w języku polskim, żeby wyrazić, oddać to, co chodzi w tym zdaniu. Czasami trzeba byłoby to zrobić w bardzo opisowy sposób, a nie jednym słowem. A czasami okazuje się, że jak się otworzy słownik, to niektóre słowa mają przynajmniej kilka znaczeń. I tłumacz musi wybrać tylko jedno. Bo nie sposób byłoby tłumaczyć w taki sposób, żeby napisać miłość jest łaskawa i w nawiasie sześć innych znaczeń. Dlatego jak wejdziemy w ogóle w tekst grecki, nagle się okaże, że te słowa zaczynają być coraz szersze znaczeniowo. I pierwsze to słowo cierpliwa. To jest takie przepiękne, w ogóle przepięknie ono brzmi w języku greckim. To jest takie słowo makrotymia. Makrotymia. To jest słowo, które jest zbudowane, jest takim zlepkiem dwóch innych słów. Pierwsze, przedrostek, to jest makro. Od razu nam powinno jakieś klapki otworzyć, powinniśmy coś mieć na myśli. Oczywiście pierwsze nasze skojarzenie biegnie do hipermarketu w Krakowie, makro. I to jest bardzo dobre skojarzenie. Słowo makro znaczy po prostu coś dużego, coś wielkiego. Nie chodzi oczywiście, że to jest market, tylko że to był pierwszy wielki market, wielkopowierzchniowy, dlatego mu dano nazwę, że to jest wielki, bo był jedyny wielki. Natomiast w języku greckim makro to po prostu coś wielkiego, coś dużego, coś potężnego. Natomiast drugie słowo, z którego jest słowo makrotymia złożone, to jest właśnie tymia. I tymia można by było przetłumaczyć na przykład jako pasja. Ale pasja w dwóch znaczeniach. Z jednej strony pasja jako taka wielka gorliwość, zaangażowanie. Tak jak mówimy, że coś ktoś robi z pasją, czyli wkłada w to całe swoje serce, całe swoje zaangażowanie, żeby coś zrobić. Ale z drugiej strony używamy słowa pasja w znaczeniu cierpienie, męka. I mówimy na przykład o pasji Pana Jezusa. Więc to słowo makrotymia tak etymologicznie znaczyłoby tyle, co taka wielka pasja, wielka gorliwość, zaangażowanie w kochaniu. Albo też wielka miłość, ale wtedy, kiedy cierpię, kiedy mnie to kosztuje, kiedy sprawia mi to ból. Można by było to słowo makrotymia, tak szukając jakiegoś odpowiednika polskiego, przetłumaczyć na przykład jako wielkoduszność. Ktoś ma dla kogoś wielką duszę. Co to znaczy? To znaczy, że jestem gotowy się z nim podzielić tym, co mam. I to nie tak, że dam mu tylko jakiś kawałeczek, dam mu jakąś cząstkę. Ale mówimy, ktoś jest wielkoduszny, to znaczy dzieli się w wielkiej hojności. Ktoś mi wielkodusznie poświęcił czas. Ktoś wielkodusznie podzielił się swoim majątkiem. Podzielił się sobą. Zobaczcie, kochani, że nawet w języku polskim to przepięknie widać, że słowo cierpliwość w swoim rdzeniu ma słowo cierpienie. My mało kiedy to widzimy. Cierpliwość to jest taki sposób kochania, kiedy mi to sprawia ból. Kiedy ja cierpię, kiedy mnie to strasznie dużo kosztuje. Kiedy ta druga osoba, wobec której jestem cierpliwy, nie jest w stosunku do mnie w porządku. Kiedy ta druga osoba mnie krzywdzi, to ja jestem gotowy czekać. To słowo makrotymia w Piśmie Świętym w innych miejscach występuje na przykład w kontekście przypowieści Pana Jezusa o zasiewie, o rolniku, który wrzuca ziarno w ziemię i potem cierpliwie czeka, aż to ziarno wzrośnie, aż to ziarno wyda plon. To ziarno sobie rośnie dniem i nocą, on nawet nie wie kiedy i jak, ale czeka. Żeby zobaczyć owoce, żeby zebrać plon, musi czekać. Jeżeli by za szybko chciał tych owoców, to nic nie zbierze. Wszystko ma właściwą porę. Więc w tym kontekście słowo makrotymia można by było odnieść przede wszystkim do miłości rodziców, miłości rodzicielskiej. Bo miłość rodzicielska polega właśnie na tym, że rodzice zasiewają w swoich dzieciach jakiś plon, jakieś ziarno. Ziarno wychowania, ziarno dobrych manier, ziarno religijności, ziarno wiedzy, ziarno miłości. I liczą na to, że ich dzieci będą wzrastać. Że to ziarno kiedyś przyniesie obfity plon, że to ziarno wyda owoce. Ale muszą czekać. Muszą czekać, bo to się nie dzieje od razu. Oczywiście każdy by chciał, żeby to było natychmiast i często pewnie jako rodzice łapiecie się za głowę i mówicie: Boże, ile razy można mojemu dziecku to tłumaczyć? I on dalej tego nie rozumie. No ale trzeba czekać, bo może zrozumie kiedyś później. Jeszcze nie. Ale trzeba spróbować jeszcze raz. I jeszcze. Ale może się okazać, że są takie ziarna, które nigdy za waszego życia nie wydadzą owocu. Może się okazać, że są takie ziarna, które wydadzą owoc, ale wy tego nie będziecie widzieć. Bo rolą tego, który zasiewa, jest zasiać. A może być ktoś inny, kto będzie zbierał plon i owoce. My niekoniecznie to musimy widzieć. My mamy cierpliwie czekać. Cierpliwie czekać. Kochani, ale my jak mówimy o tej miłości cierpliwej, jak mówimy o takiej makrotymii, to przede wszystkim ona w Piśmie Świętym jest odniesiona do Pana Boga. To Jego sposób miłości jest taki, że On potrafi czekać, że jest cierpliwy. Ja w ogóle jestem absolutnie przekonany, że pierwszy sposób, w jaki Bóg nas kocha, takie najmocniejsze doświadczenie tego, że Bóg mnie kocha, to jest właśnie Jego makrotymia. Czyli Jego nieskończona cierpliwość względem mnie. Zobaczcie, że Pan Bóg naprawdę jest niesamowicie cierpliwy. Na przykład z punktu widzenia kosmologii. Gatunek sapiens, czy w ogóle gatunek homo, to jest kwestia kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy lat. W stosunku do 13,8 miliarda lat istnienia Wszechświata, dzisiaj nasza wiedza tyle pozwala nam sięgnąć, to jest jakiś promil. Długość istnienia człowieka na Ziemi to jest, z punktu widzenia kosmosu, to jest niedostrzegalny ułamek sekundy. Ale patrzcie, ile Pan Bóg czekał. Jak stworzył świat, był gotowy czekać 13,8 miliarda lat, żeby powołać do życia, do istnienia człowieka. Zwieńczenie procesu stworzenia. A potem był gotowy czekać znów ileś tysięcy lat na to, żeby na Ziemi pojawił się Jezus. Żeby na Ziemię przyszedł Boży Syn. Znów nie zrobił tego od razu. Przecież mógł to zrobić od razu po grzechu człowieka. Ale cierpliwie czekał na właściwy moment. W drugim liście świętego Piotra są takie przepiękne słowa, takie zdanie, które dla mnie, we mnie rodzi taką niesamowitą nadzieję. To jest w ogóle jedyne zdanie, którego ja się tak strasznie mocno trzymam, myśląc o kiedyś moim życiu wiecznym. To zdanie mówi: cierpliwość Boga poczytujcie sobie za zbawienną. Cierpliwość Boga poczytujcie sobie za zbawienną. I autor tego listu wcześniej mówi: niektórym wam się wydaje, że Pan Bóg zwleka, że nie przychodzi. Chcielibyście, żeby już był koniec świata, żeby On przyszedł, ale jakoś On tak się guzdrze. Ale to nie jest tak, że Pan Bóg zwleka. To nie jest tak, że Pan Bóg jeszcze robi inne rzeczy i kiedyś może przyjdzie. To nie jest tak, że jest spóźniony. Wy Bogu dziękujcie, że On jeszcze nie przyszedł. Autor listu mówi: Bogu dziękujcie, poczytujcie sobie to za zbawienną, bo jakby przyszedł teraz, to byłaby pewnie katastrofa. Bo jeszcze nie jesteście gotowi na to spotkanie. Proszę nie odebrać tego, co powiem, jako takiego personalnego przytyczka, ale żeby to zobrazować. Z punktu widzenia socjologii mniej więcej dzisiaj do komunii poszła 1/3 osób. Jasne, czekacie na sobotę. W sobotę będzie spowiedź. A co jakby Pan Bóg przyszedł teraz? Koniec świata byłby w tym momencie. Wiecie, jakie jest nauczanie Kościoła? Jak otworzycie sobie tą niebieską książkę, Katechizm Kościoła Katolickiego, to tam jest napisane: człowiek, który umiera w stanie grzechu ciężkiego, idzie do piekła. Ja nie mówię tego, żeby straszyć. Ja mówię tylko o nadziei, bo mówię: Bogu dzięki, On jeszcze nie przyszedł. To jest dla nas niesamowicie zbawienne, że On jeszcze nie przyszedł, że On jeszcze czeka. Autor listu Piotra mówi: Bóg poczeka, Bóg jest cierpliwy. Ale żeby ci, co dzisiaj poszli do komunii, nie myśleli, że oni są tacy fajni, a oberwało się tym, co nie poszli, to Pan Bóg też okazuje cierpliwość tym, którzy chodzą tak często i regularnie do spowiedzi. Okazuje niesamowite pokłady cierpliwości. Jak ja sobie o tym myślę względem siebie samego, to patrzę na Pana Boga i mnie to za każdym razem zdumiewa i mówię: to Panie Boże, jest niemożliwe. Ile Ty masz cierpliwości do mnie? To jest nieskończone pokłady cierpliwości. Ile razy przy tych konfesjonałach, ja sam zresztą, skoro to jest moja rodzinna parafia, ja przy tych konfesjonałach się spowiadałem od małego i mówiłem tutaj na koniec każdej spowiedzi: postanawiam się poprawić i więcej nie grzeszyć. No i za każdy następny raz przychodziłem znów. I znów mówiłem Panu Jezusowi: postanawiam się poprawić i więcej nie grzeszyć. Ale ile wiarygodności było w moich słowach, skoro za 2 tygodnie, za miesiąc, znów musiałem tu przyjść. A On z cierpliwością mówi: ufam Ci. Ufam Ci. Ile razy tak w życiu byście się dali przejechać? Ile razy byście pozwolili na to, żeby ktoś was okłamał w 4 oczy i powiedział: nigdy więcej tego nie zrobię? Pomyślcie o swoich dzieciach. Ile razy daliście dzieciom szansę, kiedy wam powiedział: więcej już tego nie zrobię? 2, 5, może super miłosierni rodzice 15. Ale jest granica, nie? Jest granica. To policzcie sobie już spowiedzi swojego życia. Ile ich było? A za każdym razem Pan Bóg mówi: nie, a to nie mnie ważne, dobra, tam jedno rozgrzeszenie w prawo, lewo, niech idzie. Nie. On mówi: ja Ci ufam, że to, co dzisiaj mówisz, to jest prawda. Ja Ci ufam, że więcej tego nie zrobisz, że już nie wrócisz do tego grzechu. A popatrzcie tak naprawdę, jak mało jest poprawy w naszym życiu. Tak z ręką na sercu, czy nie jest trochę tak, że moglibyśmy sobie wyrobić taką kartę a la kredytową ze stałą listą grzechów, podchodzić do konfesjonału i tylko przykładać do takiego chipa i albo mówić tylko: to samo co ostatnio, to samo co ostatnio, to samo co ostatnio, to samo co 20 lat temu, to samo co 30 lat temu. Bo się nic nie zmienia. A Pan Bóg czeka. bo ma taką cierpliwość. Nieskończoną cierpliwość względem nas. Cierpliwość, której nie da się w żaden sposób wyczerpać. Ale dla Niego to jest bolesna cierpliwość. To nie jest tak, że Go to nic nie kosztuje. Ta Jego cierpliwość z konfesjonału znajduje pełnię na krzyżu. To, żeby On nam mógł tyle razy okazać cierpliwość, Jego kosztowało życie. Ile razy klękam przy konfesjonale i mówię Mu więcej, już tego nie zrobię, obiecuję, wybacz mi, to On mówi, ufam Ci, ale te słowa ufam Ci są okupione Jego męką, Jego śmiercią. To jest taki sposób cierpliwości. Cierpliwość aż po krzyż, aż po śmierć. Święty Paweł mówi dalej, że każdy z nas niech ma cierpliwość dla wszystkich. W pierwszym liście Tesaloniczan, 5:14. Miejcie cierpliwość dla wszystkich. To znaczy, miejcie ją dla Boga. Miejcie ją dla bliźniego. I miejcie ją dla siebie samych. Jak doświadczysz, ile Bóg ma cierpliwości względem ciebie, to będzie się też otwierała w tobie taka przestrzeń miłości, w której będziesz cierpliwy dla innego. Jedna z takich piękniejszych historii mojego kapłaństwa wydarzyła się parę miesięcy temu, w sierpniu minionego roku, kiedy błogosławiłem ślub takich młodych, w stosunku do mnie to już starszych, ale jeszcze w gruncie rzeczy młodych ludzi, którzy kilkanaście lat żyli bez ślubu. Ja u nich byłem po kolędzie wcześniej w styczniu. No i tak w karcie zobaczyłem, przeczytałem od kilkunastu lat bez ślubu. No więc sobie tak mówię, no nie będę rozmawiał z nimi o tej sytuacji. Mam parę minut tylko z nimi na rozmowę, no to nie zacznę tak z grubej rury, dlaczego żyjecie bez ślubu. Pewnie co roku ksiądz o to pyta. No więc tak głupio, nie? No jedyna szansa. Jak 15 raz ksiądz ich zapyta, dlaczego żyjecie bez ślubu, to już zamkną drzwi i powiedzą, to dziękujemy księdzu za wizytę, jak ksiądz tylko o tym chce z nami pogadać. Więc mówię, nie ruszę tego tematu. Nie ma w ogóle takiej opcji. Będę sympatycznym, miłym księdzem, uśmiechniętym, porozmawiam o tym, jak żyją i może właśnie tą sympatią ich będę przyprowadzał do Pana Boga. I faktycznie, jak z nimi zacząłem rozmawiać, okazało się, że super sympatyczni ludzie, bardzo fajnie nam się rozmawiało, minuty leciały, a we mnie coraz głośniejszy taki wewnętrzny głos. Zapytaj ich o ślub. Zapytaj ich o ślub. Ja tak z Panem Bogiem, tam między rozmową z nimi mówię, Panie Boże, ustaliliśmy, że nie pytam ich o ślub. Jak chcesz mieć tych ludzi, to nie prowokuj. A Pan Bóg miał swoje. Zapytaj ich o ślub. Już się nauczyłem po 5 latach kapłaństwa, że nie ma co z Panem Bogiem długo dyskutować. No to zapytałem. Kochani, a co z tym ślubem? I wtedy ona pęknęła i zaczęła płakać. I jak się uspokoiła, to zaczęliśmy rozmawiać dość długo. Potem się umówiliśmy na kolejną rozmowę. Potem mnie poprosili o to, żebym im pobłogosławił ślub i w sierpniu im błogosławiłem ten ślub. To był jeden z najpiękniejszych ślubów, na jakich byłem. Dlatego, że to byli ludzie, którzy zmienili w ciągu tych kilku miesięcy swoje życie diametralnie. Głęboko nawróceni. A wiecie dlaczego? Dlatego, że oni przed tą kolędą mieli taki trudny moment w swojej relacji. Zaczęło się sypać między nimi. A ich związek nie był sformalizowany. Mieli już córkę. Ciężko było zmieniać życie po kilkunastu latach, które jako tako nawet wydawałoby się tak po ludzku dobrze działało. Ale zaczęło między nimi być coraz gorzej i oni wtedy w rozmowie ustalili, jak ksiądz zapyta o ślub, to bierzemy ślub i zmieniamy życie. A jak ksiądz nie zapyta, to się rozchodzimy. Jak ja zapytałem o ten ślub, to w niej wszystko pękło. Na ślubie i ona, i on płakał, bo ona to zrozumiała, ale on też ryczał cały ślub. Ale wiecie, dlaczego to było możliwe? Bo Bóg miał nieskończone pokłady cierpliwości. Bo Bóg na nich czekał. Bo może się okazać, że ktoś nie jest gotowy jeszcze w tym momencie, jeszcze nie jest gotowy zmienić życie, ale Bóg poczeka. Nie chodzi o to, żeby wystawiać cierpliwość Pana Boga na próbę. Ale Bóg ma cierpliwość. My w duszpasterstwie byśmy chcieli, żeby od razu były owoce. Każdy ksiądz by chciał, żeby natychmiast się zmienił. Bo nam brak cierpliwości. My chcemy od razu, natychmiast. Zobaczcie, jak dzisiaj się rozpowszechniają takie formy pobożności. Skądinąd w wielu kwestiach przepiękne formy. Ale takie formy pobożności, które są bardzo skoncentrowane na tym, żeby efekt był natychmiast. Żeby Pan Bóg uzdrowił od razu. W tym momencie, teraz, już. Ja to nazywam taką pobożnością zupki knor. Zalać wrzątkiem będzie od razu. Ale ktokolwiek zjadł zupkę knor, wie, że tego się nie da porównać z dobrą pomidorówką u mamy. To nie jest to samo. Jest zupa, da się zjeść, da się przeżyć. Ale sposób, w jaki Pan Bóg nas kocha, to jest właśnie z cierpliwością. Krok po kroku, bardzo cierpliwą pracą. Ostatnio przeczytałem takie bardzo piękne zdanie, że Pan Bóg zmienia nasze życie o 180 stopni, tylko tak mniej więcej jeden stopień na rok. Trzeba poczekać. I masz cierpliwość do Pana Boga? To jest pierwsze pytanie. Czy Ty masz cierpliwość do Pana Boga? On ma nieskończone pokłady, a Ty ją masz? Potrafisz poczekać na Niego? Wtedy, kiedy się dzieje źle, kiedy są problemy, kiedy przychodzi choroba, cierpienie, to jak reagujesz? Gniewem na Niego, złością, obrażeniem się? Czy poczekasz, aż Ci objawi, dlaczego to się stało? Aż poczekasz, żeby Ci pokazał rozwiązanie? Abraham czekał 100 lat na spełnienie obietnicy Boga. Człowiek sparaliżowany przy sadzawce Betesda 38 lat czekał na uzdrowienie. Potrafisz poczekać na Pana Boga tyle? A na modlitwie potrafisz poczekać, aż On się odezwie? Czy się zastanawiasz, Boże, ile ten ksiądz gada, już 20 minut, trzeba by było kończyć? Na Twojej prywatnej modlitwie potrafisz poczekać, potrwać w ciszy? Czy się robi szybko, nudno i trzeba kończyć? Panie Jezu, Ty wiesz, takie jest życie. Czas leci szybko. Trzeba krótko załatwiać te sprawy. A cierpliwość względem drugiego człowieka. Taka cierpliwość, która nie objawia się tylko w jakichś wielkich sprawach. Ale cierpliwość do małżonka, który się nie zmienia w tym, co chciałbyś, żeby się zmienił. Który nie zmienia swoich przyzwyczajeń, choć cię denerwują. Pierwszych 5 lat małżeństwa mówisz mężowi, żeby odłożył pantofle w to miejsce, a on i tak je zostawia w pokoju. A ty czekasz, aż w końcu zrozumie. A może nie zrozumie. Albo twoja żona po 30 latach małżeństwa by się mogła domyślić, że ty się nie domyślasz. To kobiety się domyślają, a facet potrzebuje kawy na ławę. Po 30 latach powinna już nie mieć pretensji, że się nie domyśliłeś, że coś trzeba było zrobić, bo ci nie powiedziała. No ale ona po 30 latach dalej się nie domyśla, że ty się nie domyślasz. I znów ma pretensje. To masz cierpliwość? Czy będzie znów awantura? Znów krzyk? Cierpliwość do dziecka, które nie jest posłuszne, które jeszcze nie dojrzało, które jeszcze nie zmieniło swojego postępowania. A może nigdy nie dojrzeje, bo są takie elementy w nas, w dorosłych ludziach, które nadal są na poziomie małego dziecka. Można mieć 80 lat i być dużym dzieckiem. Cierpliwość, czekanie na rozwój, na wzrost, choć cię to kosztuje, choć cię to boli. Na pewno wielu z was przeżywa taki moment, w którym wychowywaliście swoje dzieci w wierze. Chodziliście do kościoła, modliliście się. A dzisiaj wasze dziecko mające 30-40 lat mówi, że ono już nie chodzi do kościoła. Twoje wnuki już nie chodzą do kościoła. A ty cierpisz. To potrafisz czekać na kolanach, prosząc Pana Boga o nawrócenie. Często przychodzą do mnie starsi ludzie i mówią, proszę księdza, jak mam zmienić moje dziecko? Mówi, nie zmienisz go, on jest wolnym człowiekiem, ma prawo do tego. Ma prawo nawet robić głupoty, ma prawo dokonywać złych wyborów. Jest wolny. Ale ty możesz cierpliwie za niego się modlić. Nawet jak za swojego życia nie zobaczysz efektu nawrócenia. Mówiłem bardzo dużo o cierpliwości, bo jestem przekonany, że to jest pierwszy sposób kochania. Ale pozwólcie, że na koniec powiem jedno słowo o miłości, która jest łaskawa. Powiem tylko jedno słowo, bo tu też by można było mówić dużo. Dlatego, że to słowo, którego użył święty Paweł, chrestełestai, to jest strasznie trudne słowo do przetłumaczenia. I tak prawdę powiedziawszy, to tak do końca nie mamy pojęcia, jak to robić. Nie mamy pojęcia, dlatego że to jest tak zwany hapax legomenon, to znaczy to jest takie słowo, które występuje tylko w tym jednym miejscu, jeden, jedyny raz w Piśmie Świętym. I to jeszcze byłoby pół biedy, gdyby ono występowało w innych miejscach w Grece. Ale do III wieku nie mamy żadnego pisma starożytnego, którym to słowo by kiedykolwiek istniało. Można byłoby powiedzieć, że takiego słowa nie ma w języku greckim. Zostało wymyślone przez świętego Pawła. No i trochę trudno się domyślać, co miał na myśli święty Paweł, kiedy to słowo wymyślił. Bo nie mamy żadnego punktu odniesienia i porównania. Ale ten rdzeń, Chrystos, istnieje. I są takie teksty w Biblii, które używają tego słowa Chrystos. I można byłoby w takim razie tłumaczyć to słowo jako właśnie łaskawy, dobry, miły, życzliwy, otwarty. W takim kierunku pójść. I chyba najmocniejszy tekst, jaki mówi o tym, jaka to jest miłość, występuje w Ewangelii świętego Łukasza, w 6 rozdziale, 35 wersecie. Pan Jezus mówi wtedy takie słowa. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. Ponieważ Bóg jest dobry dla niewdzięcznych i złych. I tam, gdzie pada to słowo Bóg jest dobry i wy bądźcie dobrzy, tam jest to słowo Chrystus, łaska. Bycie dobrym, miłym, życzliwym. Więc o ile ta makrotymia, ta cierpliwość, to był taki sposób kochania, kiedy ty przyjmujesz na klatę, bierzesz to cierpienie i czekasz, to od razu święty Paweł scala ten sposób kochania z drugim, z byciem łaskawym, z byciem dobrym, gdzie chodzi o takie wyjście do drugiego człowieka, wyjście do niego z propozycją dobra, bycia miłym, życzliwym, uprzejmym, otwartym dla drugiego. Ale w jakich sytuacjach, mówi Pan Jezus? W takich sytuacjach, w których drugi jest niewdzięczny i zły. W których drugi nie umie ci za to dobro podziękować. W których drugi nie odwzajemnia twojej miłości swoją miłością. W którym drugi krzywdzi cię. W którym drugi nie jest dla ciebie życzliwy. To ty bądź życzliwy. To jest wbrew metodom, jakie my używamy w wychowaniu. My mówimy, że nie można drugiemu człowiekowi okazywać tyle życzliwości, jak on nie umie okazać wdzięczności, jak on nie jest dobry, dlatego żeby nie pomyślał, że może bezkarnie robić, co mu się żywnie podoba. Więc mówimy, niech on poczuje, że jest źle, jak się nawróci, jak zmieni postępowanie, to wtedy ewentualnie pomyślę, żeby dla niego też być życzliwym. Ale logika Pana Jezusa jest kompletnie inna. On wierzy w moc dobra. On mówi, bądź dobry, mimo że nie widzisz, żeby ktoś był wdzięczny za tę dobroć. Mimo że nikt ci za to nie podziękuje, nie odwzajemni. Może ktoś nawet to roztrwoni. Może ktoś nawet cię skrzywdzi, jak ty mu okazałeś dobroć. To nie rezygnuj z dobroci. Nie rezygnuj. Dlaczego? Bo Bóg jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Czyli dla nas. Czyli dla mnie. On ciągle jest dla mnie dobry. W nim jest tylko dobroć. On nie potrafi nie być dobry. Cokolwiek ja bym przeciwko niemu zrobił, on nie potrafi nie być dobry dla mnie. Nawet gdybym go odrzucił, nawet gdybym nie chciał z nim być, nawet gdybym zbezcześcił go, to on będzie dla mnie dobry. Bo taki jest Bóg. Święty Paweł zaprasza nas dzisiaj do takiej miłości, która jest makrotymią. Cierpliwością, Nawet wtedy, kiedy mnie to bardzo boli, nawet gdy cierpię, to kocham i czekam na wzrost, na zmianę. Ale nie czekaj biernie. Czekaj, wychodząc z miłością, będąc dobrym, życzliwym, pomocnym, otwartym, nawet jak drugi jest niewdzięczny i zły.